Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
Spy the Lie Former CIA Officers Teach You How to Detect Deception to Poradnik z Pogranicza Komunikacji.
Wywiadu behawioralnego i prowadzenia rozmów w sytuacjach podwyższonego ryzyka. Philip Houston, były funkcjonariusz CIA. Wraz z Michelem Floydem i Susan Carnicero przedstawia metodę rozpoznawania możliwego zwodzenia, wypracowaną w środowisku kontrwywiadowczym i dochodzeniowym.
Książka nie obiecuje nieomylnego wykrywacza kłamstw.
Jej główny cel jest bardziej praktyczny: nauczyć czytelnika zauważać reakcje, które po właściwie zadanym pytaniu mogą wskazywać obszar wymagający dalszego sprawdzenia. Autorzy analizują zarówno słowa, jak i zachowania niewerbalne, lecz szczególną wagę przywiązują do czasu reakcji, sposobu odpowiedzi oraz zestawów sygnałów, a nie pojedynczych gestów. Pokazują też, jak zadawać pytania bez niepotrzebnego oskarżania rozmówcy.
Dzięki przykładom z pracy operacyjnej i sytuacjom znanym z życia codziennego, poradnik odnosi techniki profesjonalnego wywiadu do rozmów zawodowych, rodzinnych i finansowych.
Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, sygnał nie jest dowodem. Liczy się moment i skupisko reakcji. Najważniejsze zastrzeżenie książki brzmi, że pojedynczy gest lub sposób mówienia nie pozwala uczciwie stwierdzić, że ktoś kłamie.
Unikanie wzroku może wynikać z nieśmiałości, różnic kulturowych, stresu, zmęczenia albo zwykłego braku nawyku utrzymywania kontaktu wzrokowego.
Podobnie skrzyżowane ręce czy nerwowy ruch nogą mają wiele możliwych przyczyn. Houston i współautorzy proponują więc patrzeć na zachowanie bardziej rygorystycznie przez pryzmat czasu i klastrów reakcji. Istotne jest przede wszystkim to, czy nietypowa odpowiedź pojawia się bezpośrednio po konkretnym bodźcu, na przykład po pytaniu o zniknięte pieniądze, naruszenie zasad lub określone zdarzenie.
Następnie obserwuje się, czy obok niej występują inne sygnały, takie jak zwlekanie, wymijająca odpowiedź, przesadne zapewnienia lub nagła zmiana postawy.
Taki układ nie przesądza o winie. Oznacza natomiast, że temat wymaga spokojnego pogłębienia. To odróżnia metodę autorów od popularnego, uproszczonego czytania mowy ciała.
Czytelnik ma nie wydawać wyroku na podstawie intuicji, lecz wykrywać miejsca, w których relacja może być niepełna, a później weryfikować ją kolejnymi pytaniami,
dokumentami albo niezależnymi źródłami.
Po drugie, szybkość odpowiedzi i język obronny jako materiał do dalszych pytań. Autorzy zwracają uwagę na to, co dzieje się zaraz po zadaniu pytania.
W ich ujęciu osoba mówiąca prawdę zwykle może odnieść się do prostego, zrozumiałego pytania w sposób względnie bezpośredni. Gdy rozmówca nie odpowiada,
prosi o powtórzenie oczywistego pytania, nadmiernie się waha albo zaczyna od długiego komentarza, może to wskazywać na trudność z udzieleniem jasnej odpowiedzi.
Książka traktuje takie opóźnienia jako potencjalne sygnały, nie jako automatyczne potwierdzenie kłamstwa. Równie ważny jest język. Zamiast prostego zaprzeczenia osoba może próbować przekonać pytającego o swoim charakterze, powoływać się na religię, reputację lub ogólne zasady moralne.
Wypowiedź w rodzaju "nie jestem kimś, kto zrobiłby coś takiego" może odwracać uwagę od pytania, na które należało odpowiedzieć wprost.
Autorzy opisują też odpowiedzi niejednoznaczne, zbyt ostrożne i selektywne luki pamięci dotyczące spraw, które normalnie powinny być łatwe do odtworzenia.
W rypopraktyce celem nie jest wyłapywanie efektownych fraz, lecz powrót do faktów. Dobre pytanie pozostaje krótkie, konkretne i dotyczy jednego zagadnienia.
Jeśli odpowiedź omija sedno, rozmówcę warto spokojnie poprosić o jasne tak lub nie, a następnie o szczegóły, które można sprawdzić. Po trzecie,
punkt odniesienia i pułapka naturalnej skłonności do ufania. Spy the Lie podkreśla znaczenie punktu odniesienia, czyli wiedzy o tym, jak dana osoba zachowuje się normalnie.
Nie chodzi o tworzenie psychologicznego profilu ani ocenianie człowieka po temperamencie. Chodzi o zauważenie zmiany, która pojawia się w odpowiedzi na konkretny temat.
Ktoś może na co dzień mówić szybko, gestykulować i rzadko patrzeć rozmówcy w oczy. Te cechy same w sobie niewiele mówią o prawdomówności.
Znaczenie może mieć dopiero sytuacja, w której przy jednym pytaniu ta osoba nagle milknie,
nieruchomieje, zmienia ton lub zaczyna używać wyjątkowo ostrożnego języka.
Autorzy łączą tę zasadę z pojęciem truth default, naturalną gotowością ludzi do przyjmowania, że inni mówią prawdę.
Taka postawa jest potrzebna w codziennych relacjach, ponieważ ciągła podejrzliwość byłaby niepraktyczna i niszcząca.
Jednocześnie może sprawić, że ignorujemy niewygodne nieścisłości, zwłaszcza gdy dotyczą bliskiej osoby, cenionego współpracownika lub kogoś, komu chcemy zaufać.
Proponowana zasada ufaj, ale sprawdzaj nie oznacza prowadzenia przesłuchania w każdej rozmowie.
Oznacza oddzielenie sympatii i pierwszego wrażenia od oceny informacji istotnych dla decyzji. Przy zatrudnieniu, inwestycji czy konflikcie warto zestawiać deklaracje z faktami, konsekwencją relacji oraz możliwymi do potwierdzenia szczegółami.
Po czwarte, pytania, które ograniczają wymówki, zamiast wymuszać przyznanie się, praktyczna część książki dotyczy konstruowania rozmowy.
Autorzy pokazują, że pytania nie powinny służyć przede wszystkim pokazaniu rozmówcy, że został już uznany za winnego. Oskarżycielski ton może zamknąć dialog, wywołać uzasadniony opór i zniekształcić reakcję nawet osoby niewinnej.
Skuteczniejsze jest zadawanie krótkich, precyzyjnych pytań oraz konsekwentne wracanie do tych, na które nie padła odpowiedź.
Najpierw warto ustalić prosty fakt, potem poprosić o opis przebiegu zdarzeń, a następnie sprawdzić szczegóły istotne dla tej relacji.
Autorzy omawiają również pytania pośrednie, w tym pytanie o konsekwencje co, zdaniem rozmówcy, powinno spotkać osobę, która dopuściła się danego czynu.
Nienaturalnie łagodna reakcja może być jedną z przesłanek do dalszego badania sprawy, ponieważ osoba zaangażowana może chcieć zmniejszyć wagę potencjalnej kary.
I tu jednak konieczny jest kontekst, bo łagodność może wynikać z poglądów lub empatii.
Wartość metody leży zatem w sekwencji, nie w magicznym pytaniu. Pytający obserwuje pierwszą reakcję, doprecyzowuje odpowiedź i porównuje ją z późniejszymi deklaracjami.
Taki sposób rozmowy jest użyteczny w pracy menedżerskiej, rekrutacji lub sporach rodzinnych, o ile nie zastępuje dowodów i respektuje godność rozmówcy. Na koniec.
Granis. Metody obserwacja ma prowadzić do weryfikacji, nie do oskarżenia. Książka jest najbardziej użyteczna wtedy, gdy czyta się ją jako instrukcję zarządzania niepewnością,
a nie jako katalog niezawodnych oznak kłamstwa.
Autorzy przedstawiają zachowania werbalne i niewerbalne, które mogą towarzyszyć zwodzeniu, ale ich model ma wskazywać problematyczne obszary. To ważna różnica etyczna i praktyczna.
Stres, trauma, lęk społeczny, problemy językowe, neuroatypowość czy nierównowaga sił w rozmowie mogą powodować zawahania.
Napięcie oraz chaotyczne wypowiedzi bez żadnego zamiaru oszustwa. Również osoby wprawione w manipulacji mogą zachowywać się spokojnie i udzielać płynnych odpowiedzi.
Dlatego decyzji o zwolnieniu pracownika, zakończeniu relacji czy postawieniu zarzutu nie wolno opierać wyłącznie na obserwacji zachowania.
Wartość Spy the Lie polega raczej na dyscyplinie poznawczej nie ignorować anomalii, nie przeceniać ich i szukać niezależnego potwierdzenia.
Czytelnik uczy się odróżniać stwierdzenie „to wymaga sprawdzenia” od stwierdzenia „wiem, że ta osoba kłamie”.
Ta ostrożność ogranicza ryzyko błędów wynikających z nadmiernej pewności siebie.
Dropok o porównaniu z poradnikami obiecującymi rozszyfrowanie każdego gestu, książka mocniej akcentuje celowe pytanie, kontekst sytuacyjny oraz potrzebę dalszego ustalania faktów.
Jej techniki są więc narzędziem pomocniczym, a nie substytutem dowodów, profesjonalnego dochodzenia czy uczciwego osądu. Podsumowując, po Spy the Lie powinni sięgnąć przede wszystkim czytelnicy, którzy prowadzą ważne rozmowy i chcą lepiej oceniać wiarygodność informacji,
bez ulegania prostym stereotypom o mowie ciała.
Książka może być przydatna menedżerom, rekruterom, osobom pracującym w sprzedaży, negocjacjach, bezpieczeństwie lub obsłudze klienta.
Ma także zastosowanie w życiu prywatnym, choć wymaga szczególnej rozwagi, ponieważ podejrzliwe używanie technik wobec bliskich może szkodzić relacji. Największą korzyścią nie jest zdolność do natychmiastowego przyłapania kogoś na kłamstwie.
Jest nią wyrobienie nawyku zadawania pytań jasno, rozpoznawania odpowiedzi wymijających oraz oddzielania obserwacji od pochopnej interpretacji. Otoż uczą, by traktować nietypowe reakcje jako powód do weryfikacji, a nie jako dowód winy. Na tle wielu poradników o wykrywaniu kłamstw Spy the Lie wyróżnia się koncentracją na zachowaniu bezpośrednio po pytaniu, na zestawach sygnałów oraz na konstrukcji samej rozmowy. Nie ogranicza się do listy gestów, które rzekomo mają jedno znaczenie. Zamiast tego proponuje model uwzględniający czas reakcji, indywidualny punkt odniesienia i kontekst. Atutem są także doświadczenia autorów z pracy wywiadowczej przełożone na zrozumiałe sytuacje codzienne. Czytelnik powinien jednak zachować krytycyzm wobec wszelkich metod behawioralnych. Książka nie daje pewności, lecz oferuje uporządkowany sposób dostrzegania nieścisłości i prowadzenia rozmów, które pomagają je rzetelnie sprawdzić. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Philip Houston, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.